Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Drugiego marca witam Państwa Krzysztof Brąk. Przed 20 laty Jan Paweł II dokonał reorganizacji struktur Kościoła w Polsce. Rafał Łączny będzie dziś o tym rozmawiać z ówczesnym nuncjuszem, arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. To w drugiej części programu, a zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy. Meksykańskie miasto León, które już jutro odwiedzi Benedykt XVI, gotowe jest na przyjęcie papieża. Wierni przygotowali się na to spotkanie nie tylko barwnie przeozdabiając ulice miasta, ale również poprzez modlitwę w intencji papieskiej podróży oraz cykl specjalnych kateches. Mówi pracujący w diecezji León ksiądz Tomasz Zieliński.
We wszystkich parafiach diecezji León mieliśmy katechesy o Ojcu Świętym, jego życiu, jego funkcji w Kościele. Tak naprawdę to chcieliśmy, żeby przybliżyć ludziom sylwetkę Ojca Świętego, bo tutaj wszyscy bardzo jeszcze wciąż i zawsze będą pamiętać błogosławionego Jana Pawła II. Natomiast figura Ojca Świętego Benedykta XVI jest jakby taka trochę bardziej odległa. I w tych ostatnich tygodniach myślę, że udało nam się przybliżyć Ojca Świętego ludziom i też jakby dotknąć ich serce, rozpalić tę miłość do Niego. I myślę, że to będzie widoczne w tych dniach Jego pobytu w naszym mieście. Na pewno będzie przyjęty z otwartymi ramionami, z radością, tak jak na to zasługuje.
Jedną z bolączek diecezji León, od której papież zaczyna swą latynoamerykańską podróż, jest brak księży. Fundamentem pracy ewangelizacyjnej są świeccy i to właśnie dzięki ich wielkiemu zaangażowaniu miejscowe parafie tętnią życiem.
Watykański sekretarz stanu ma nadzieję, że władze Kuby nie wykorzystają instrumentalnie wizyty Benedykta XVI, ale przyczyni się ona do postępu w stronę demokracji i większej obecności Kościoła w społeczeństwie. Taką opinię kardynał Tarcisio Bertone wyraził w wywiadzie dla włoskiego dziennika La Stampa. Podkreślił, że od podróży Jana Pawła II sprzed 14 lat kubański Kościół doznał poprawy sytuacji, gdy chodzi o wolność religijną i dialog z państwem. Przyznał jednak, że problemy związane ze szkołą czy instytucjami kościelnymi nadal jeszcze oczekują na rozwiązanie.
Najbliższy współpracownik papieża odpowiedział na szereg pytań dotyczących kwestii międzynarodowych. Mówiąc o konfliktach bliskowschodnich, przypomniał, że Stolica Apostolska stale opowiada się za rozwiązywaniem problemów na drodze dialogu. Wyraził niepokój wybuchem przemocy w Syrii. Podkreślił, że Watykan stale śledzi wydarzenia na Bliskim Wschodzie i nie brakowało ostatnio papieskich wystąpień na ich temat. Przede wszystkim jednak działania w obronie praw i godności człowieka prowadzi tam dyskretnie i bez rozgłosu watykańska dyplomacja. Gdy chodzi o Chiny, kardynał Bertone zapewnił, że mimo trudności Stolica Apostolska ma nadal kontakty z Pekinem i dialog nie został przerwany. Nie wykluczył możliwości wizyty papieża, kończącego zresztą za miesiąc 85 lat w którymś z krajów azjatyckich. Przyznał jednak, że taka podróż byłaby dla niego ciężka i męcząca.
Watykański sekretarz stanu odniósł się również do kwestii prania brudnych pieniędzy. Zapewnił, że jeszcze przed wydaniem odnośnych norm Stolica Apostolska nie odmawiała przy dochodzeniach w takich przypadkach współpracy z instytucjami międzynarodowymi. Komentując niedawne wycieki wiadomości z Watykanu, stwierdził, że nigdzie, a więc również tutaj, nie można zagwarantować pełnej uczciwości każdego pracownika. Media jednak odmalowały sytuację w Watykanie przesadnie, uważa kardynał Bertone.
Stolica Apostolska jest zadowolona z deklaracji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Syrii i ma nadzieję, że misja powierzona Kofiemu Annanowi zostanie przyjęta przez obie strony konfliktu, oświadczył arcybiskup Mario Zenari, nuncjusz apostolski w Damaszku. ONZ-owski dokument nie ma rangi rezolucji, jednomyślnie poparto w nim jednak pokojowy plan Annana. Przewiduje on powstrzymanie się od przemocy, stopniowe zawieszenie broni, umożliwienie pomocy humanitarnej, uwolnienie więźniów zatrzymanych bez uzasadnienia, swobodę działania dla dziennikarzy oraz rozpoczęcie dialogu politycznego. Zdaniem watykańskiego dyplomaty plan Annana musi zostać przyjęty niezwłocznie. Syria nie ma już innej alternatywy, uważa arcybiskup Zenari.
Zasługuje on na pełne poparcie i musi się powieść. Inaczej przyszłość będzie bardzo niepewna. Mam nadzieję, że wszystkie strony konfliktu okażą dobrą wolę, aby mediacja Kofiego Annana mogła się powieść. Przede wszystkim ze względów humanitarnych, bo tu każdego dnia dotykamy piekła, zwłaszcza w mieście Homs. Wciąż są tam jeszcze chrześcijanie. Niektórzy z nich są tam prawdziwymi aniołami pośrodku tego piekła. Mam tu na myśli kilku kapłanów, w tym jezuitów, którzy pozostali na miejscu i pomagają ludziom. Sytuacja jest bardzo dramatyczna. Kiedy do nich dzwonię, słyszę w tle strzały i wybuchy. Ale mam nadzieję, że to się skończy, że plan zaprezentowany przez Kofiego Annana zostanie przyjęty. O to się modlimy.
W niedzielę minie 20 lat od ogłoszenia bulli Jana Pawła II Totus Tuus Polonie Populus, którą ustanowione zostały nowe struktury kościoła w Polsce. Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej rozmawiał z głównym architektem tych przemian, arcybiskupem Józefem Kowalczykiem.
20 lat temu Ojciec Święty Jan Paweł II opublikował bardzo znaczący dokument, wręcz historyczny dla Kościoła w Polsce, Bulle Totus Tuus Polonie Populus, która zmieniała podział administracyjny właśnie Kościoła w Polsce. To była pierwsza taka reforma w Polsce po II wojnie światowej. Ksiądz prymas, wtedy jako nuncjusz apostolski w Polsce, z ramienia Ojca Świętego właściwie, nie chciałbym powiedzieć, kierował tą reformą, ale był za nią odpowiedzialny. Domyślam się, księże prymasie, że praca nad tym zaczęła się wiele lat przed rokiem 1992.
Wydarzenia historyczne sprawiły, że ten podział administracyjny struktur Kościoła, który jest w Polsce na przestrzeni dziejów, przechodził różne koleje. I tym takim bolesnym wydarzeniem była II wojna światowa, która zrobiła ogromne zamieszanie. I muszę powiedzieć, że to była troska Kościoła, który jest w Polsce, episkopatu, od początku zaistnienia państwa polskiego w nowych granicach po II wojnie światowej, dlatego że przemieszczenie politycznych granic państwa polskiego sprawiło, że wiele diecezji zostało rozregulowanych, jeżeli takie słowo może tu być użyte, pod względem struktury terytorialnej, jurysdykcyjnej. Część diecezji znalazła się poza granicami Polski, część diecezji, które były częściowo poza granicami, drugiej części znalazły się w granicach polskich, no i przybyły diecezje na terenach północnych i zachodnich. To wszystko było przedmiotem głębokiej troski, zainteresowania, zabiegania ze strony Episkopatu Polski, a szczególnie ze strony świętej pamięci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. Kiedy w 1972 nastąpiło to porozumienie z Republiką Federalną Niemiec odnośnie uznania granicy zachodniej, w ten czas powstała ta struktura zachodnia, po części uregulowana, pozostała cała sprawa terytoriów wschodnich nieuregulowana. Ten problem, podział struktur administracyjnych w Polsce, leżał bardzo na sercu Ojcu Świętemu. To mogło być dokonane tylko wtedy, kiedy w Polsce zaistniały stosowne do tego warunki polityczne, kiedy Stolica Apostolska i ówczesna Rzeczypospolita Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne. W lipcu 1989 roku nastąpiła nominacja ambasadora i nuncjusza i podstawowym zadaniem dla nuncjusza Ojciec Święty uważał, będzie podział administracyjny Kościoła, który jest w Polsce. Oczywiście było to zadanie przerażające i powiem szczerze, ogromnie trudne.
Ksiądz prymas jako nuncjusz apostolski bardzo ochoczo zabrał się do pracy, bo już 10 października 90 roku podczas zebrania plenarnego Episkopatu Polski powstała Komisja do spraw nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce i ta komisja przygotowała ankietę skierowaną do wszystkich biskupów.
Za zgodą tych członków komisji wysłałem list do poszczególnych biskupów, żeby przesyłali propozycje uzgodnione wcześniej w diecezjach, konsultując środowiska kompetentne, czy to duchowne i świeckie, jakby widzieli podział administracyjny swojej diecezji, czy też, bo proszę pamiętać, były diecezje, które były w całości w granicach Polski, ale także jakby widzieli podział tego skrawka diecezji, który pozostał, na przykład Wileńska na terenie Polski ze stolicą w owym czasie w Białymstoku, Drohiczyńska, tak się dzisiaj nazywa, ale to był kawałek diecezji pińskiej. Poza tym jeszcze mieliśmy Lubaczów, przecież kawałek diecezji lwowskiej na terenie w granicach państwa polskiego. Więc żeby przekazywali swoje sugestie, swoją wizję, bo ten kawałek, który został, był za mały. Trzeba było szukać poszerzenia, biorąc pod uwagę także wątek socjologiczny, kulturowy, co można by było zrobić, żeby te diecezje poszły. I te propozycje przychodziły z zarysowaniem mapy i po zebraniu tego wszystkiego myśmy się spotkali później na konferencji Episkopatu, analizując całą mapę diecezji Polski z propozycjami, gdy chodzi o metropolię, gdy chodzi o przynależność metropolitarną poszczególnych diecezji i zakres terytorialny poszczególnych diecezji. I tutaj były różne dyskusje.
Księże prymasie, czy był brany pod uwagę także podział administracyjny Polski jako kraju przy ustalaniu mapy podziału administracyjnego kościelnego?
Myśmy się z tym liczyli, że ten podział będzie, ale myśmy nie mieli w założeniu, że będziemy utożsamiać pod względem terytorialnym województwa z diecezją. Założenie było inne. Była pewna myśl taka, że pewne niektóre województwa przestaną istnieć, ale niektóre z tych miast, które były stolicami województwa, zostały stolicami diecezji, chociażby na przykład Tarnów. Kalisz, który stał się stolicą, przecież bardzo stare miasto, ale diecezja kaliska miała co najmniej 5 czy 6 kawałków sąsiednich diecezji i biskup Napierała, który został biskupem diecezji, miał wielkie zadanie, muszę powiedzieć, muszę pogratulować, że tak się zaangażował, że potrafił to scalić i stworzyć diecezję, a Kalisz został rewaloryzowany przez to, że stał się stolicą diecezji, mimo że nie jest stolicą województwa.
Mimo że prace były trudne, księże prymasie, to nie trwały wbrew pozorom bardzo długo, bo 30 października 91 roku wszystkie dokumenty i propozycje zostały już wysłane do Stolicy Apostolskiej.
Opracowanie takie szczegółowe ja zawiozłem w potężnej walizce Ojcu Świętemu zaraz po świętach Bożego Narodzenia w 1991 roku. To był prezent świąteczny dla papieża. Przyjechałem i mówię: Ojcze Święty, czy mogę tutaj otworzyć tę walizkę? Oczywiście otworzyłem, mówię, to jest to zadanie, które Ojciec Święty zlecił, ale w mapach, w opisie i w poszczególnych takich opracowaniach zapakowanych takie teczki specjalne. Rzeczywiście muszę powiedzieć, że Ojciec Święty bardzo zadowolony i bardzo zdziwiony, bo nie przypuszczał, że to opracowanie w takim szybkim tempie zostanie zrobione. Wszystko było zrobione w języku włoskim i czekaliśmy. Nam spadł kamień z serca, że dotrzymaliśmy słowa. To, że nam się tak udało to uczynić, to były także okoliczności zewnętrzne. Wiemy o tym, że w ten czas także następowała likwidacja Paktu Warszawskiego, wycofanie wojsk. To sprzyjało także stworzeniu nowych struktur, bo i przejęcie pewnych także nieruchomości, które pomagały stworzyć Urząd Centralny Diecezji. A z drugiej strony najważniejszą dla mnie taką mocą duchową, to była modlitwa papieża. Ja czułem, on mówił, ja się będę modlił, wy pracujcie, zobaczycie, że coś z tego wyjdzie. I tak się stało. Potrwało to oczywiście parę miesięcy, ale już w marcu, bo przecież bulla została ogłoszona 25 marca. Nawiasem mówiąc, tytuł to jest nasz wynalazek i była prośba, ponieważ Ojciec Święty w swoim herbie ma totus tuus. Więc mnie zależało na to, żeby to totus tuus, nawet gdyby ktoś nie pamiętał, kto to zrobił, to totus tuus samo za siebie mówi. I Polonie Populus, czyli cały twój naród polski, to zespolone, wydaje mi się, że oddaje treść tego, kim był papież i co chciał dla Polski zrobić.
20 lat, jakie minęły od reformy administracyjnej Kościoła w Polsce z 1992 roku, to chyba dość czasu, żeby dokonać pewnej oceny tego dzieła. Na ile udało się, zdaniem księdza prymasa, zrealizować ten chyba najważniejszy postulat owej reformy, czyli zbliżenie biskupa do wiernych?
Udało się na tyle, na ile to było w ten czas możliwe. Proszę pamiętać, że my mamy do czynienia nie z kawałkiem materiału, z którego chcemy wykroić takie czy inne ubranie. Mamy do czynienia z ludźmi, ze strukturami, w którym żyją środowiska różne, powiązania, więc w dużym stopniu się to udało. W niektórych wypadkach nadzwyczajnie się to udało. W całości na pewno dzisiaj każdy biskup może wyjechać rano do najdalszego punktu diecezji, spełnić swoją funkcję duszpasterską i wrócić do domu. No to chyba jest odpowiedzią na konkretne zadania nam postawione. Oczywiście kształt niektórych diecezji mógł być inny nieco. Na przykład mam tu na myśli diecezję rzeszowską. To nie znaczy, że nie można dokonywać jakiś korekt teraz.
I takie swego rodzaju dopełnienie miało miejsce w 2004 roku.
Tak, to były dopełnienia, ale te rzeczy były zaplanowane. Tylko myśmy tego nie mogli z różnych powodów przeprowadzić w owym czasie i w 2004 roku powstały takie dopełnienia. Między innymi archidiecezja wrocławska została podzielona na trzy. To widzisz, najpierw była diecezja legnicka, ale później właśnie w 2004 powstała diecezja świdnicka, powstała diecezja bydgoska. Łódź została archidiecezją, do której zostało przyłączony Łowicz.
Ta reforma administracyjna Kościoła w Polsce z 1992 roku nie wpłynęła tylko na wielkość oraz ilość diecezji w Polsce, ale także na episkopat, na konferencję Episkopatu Polski. Ta konferencja poszerzyła się oraz dołączyło do niej wielu młodych biskupów. To także zmieniło sytuację w Kościele w Polsce.
Tak, no to jest normalny proces w życiu Kościoła. Naprawdę zostało mianowanych, w sumie mamy 42 biskupów w Polsce diecezjalnych. No to jest zasadnicza różnica między tym, co było w przeszłości. Tylko proszę pamiętać, że upłynęło 20 lat i teraz jest znów proces wymiany pokoleniowej biskupów, bo jeśli któryś dosięgnął 75 roku życia, papież może przedłużyć, ale tendencja jest raczej taka, żeby teraz przyjmować rezygnację i jako biskup już emerytowany może być poproszony do pomocy i wielu posług. Ojciec Święty mówił często, że niezauważalnie dzieją się wielkie rzeczy. Myślę, że to, co Ojciec Święty Jan Paweł II zaprogramował, przewidział, do czego nas inspirował i powołał, jest wydarzeniem na miarę tysiąclecia, bo w całym tysiącleciu istnienia Kościoła, który jest w Polsce, tak globalnej reorganizacji struktury administracyjnej nie było. I ja za to Panu Bogu dziękuję. Modlę się o to, ażeby ta reforma miała cechy trwałości i oczywiście niech to będzie jeszcze jeden dowód na wielkość Jana Pawła II i świętość, która się wyrażała w trosce duszpasterskiej o człowieka.
Tu Radio Watykańskie z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem rozmawiał Rafał Łączny. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.